Drodzy w Panu braterstwo, pokój Wam. Przywożę Wam braterskie, chrześcijańskie pozdrowienia, wyrazy miłości, chrześcijańskich uczuć od całego zboru w Białogardzie. Braterstwo, chciałbym też na wstępie przekazać informację, że przywieźliśmy ze sobą z Białogardu kilkanaście paczek z czasopismem Straż, bo akurat tuż przed konwencją udało nam się odebrać z drukarni nowy numer Straży. Nie przywieźliśmy wszystkich, większość paczek, większość kopert, które zawierają mniejsze ilości, wysyłamy pocztą, ale wszystkich braci, którzy wiedzą, że zamawiają większe ilości dla zboru, to bardzo proszę o podejście do stolika z literaturą. Tam będzie mój syn, ale też siostra Marta i brat Łukasz i będzie można odebrać te przesyłki. No zawsze to są jakieś drobne oszczędności, jeżeli możemy przekazać to na konwencji, przekazać tą literaturę. A swoją drogą zachęcam braterstwa do zaglądnięcia do tego numeru, ponieważ bardzo nawiązuje on tematyką do tego tematu, który tutaj dzisiaj na konwencji będziemy omawiać, do duchowego domu. Artykuły poruszają wiele problemów, które dotyczą dzisiejszej naszej społeczności, budowy domu i co to jest faktycznie prawdziwy Kościół, gdzie on się buduje i kto jest jego twórcą. Także zachęcam, bo wydaje mi się, że ten numer i część tych artykułów wydaje mi się dużo lepiej odpowie na te pytania i tutaj na zadane przez braterstwa z Krakowa nam zadanie. Dużo lepiej odpowie może niż nawet ja będę próbował w tym swoim wykładzie. Braterstwo tutaj z Krakowa zaproponowali temat wysokie powołanie jako podstawa budowy domu duchowego. Posługujemy się określeniem wysokie powołanie i uważam, że ono jest jak najbardziej biblijne, chociaż nie ma wersetu, które mówi o wysokim powołaniu, ale jest wiele wersetów, które mówią o wysokim powołaniu, chociaż może nie występuje konkretnie to słowo. Wysokie powołanie, niebieskie powołanie. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w 3 rozdziale i wersecie 1 mówi nam tak. Przeto bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa posłańca i arcykapłana naszego powołania. Czyli jeżeli powołanie Boże jest powołaniem niebieskim, to musi być powołaniem wysokim. I podstawą tego, że Pan Bóg nas wzywa, że Pan Bóg powołuje, jest tylko i wyłącznie Boża i tylko Jego decyzja. W drugim liście do Tymoteusza czytamy takie słowa wypowiedziane przez apostoła Pawła. 1 rozdział, werset 9. Który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. Powołanie jest wobec tego, braterstwo, wezwaniem Bożym, wskazaniem konkretnej drogi. Może inaczej, jest to wezwanie z konkretnego miejsca, wskazaniem konkretnej drogi człowiekowi wierzącemu i wskazaniem konkretnego celu. Drogą, które wskazuje nam powołanie, jest ofiarowane życie. Życie ofiarowane na wzór Chrystusa. I pamiętamy, braterstwo, że jak nasz Pan Jezus Chrystus rozpoczynał swoją misję, to zwrócił się z takim apelem, z wezwaniem do ludzi, którym nie było dobrze, którzy czuli się źle. I powiedział, pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani, którzy jesteście obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. I te słowa mówią nam o tym, do kogo skierowane jest powołanie. Powołanie Boże nie jest skierowane do ludzi, którym tutaj na tej ziemi jest dobrze, którym jest wygodnie, którym się podoba to, co się wokół nich dzieje. Ewentualnie, jak się im coś nie podoba, to próbują na swoją, według swojej wizji ten świat zmieniać. Powołanie jest dla tych, którzy są spracowani i obciążeni. Mówimy, że obciążeni jesteśmy wszyscy grzechem, ale jesteśmy obciążeni, braterstwo, różnymi codziennościami naszymi, które nas przytłaczają do ziemi. I jeżeli zdajemy sobie z tego sprawę, że rzeczywiście jest nam coś, że coś nie tak jest w tym codziennym świecie, to szukamy jakiegoś rozwiązania. I takim ludziom, którzy szukają jakiegoś ratunku, którym jest niedobrze w tym stanie, do takich ludzi dociera ten głos. Pójdźcie do mnie. Czyli wiemy już, z jakiego miejsca się to odbywa. Trzeba mieć pewien stan ducha, pewien stan serca. Trzeba być człowiekiem, który czegoś szuka, któryś czegoś pragnie. A konkretnie, który pragnie Boga, który pragnie społeczności z Panem Bogiem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Jeżeli chodzi o drogę, o drogę powołania, to myślę, że jeszcze bracia w dniu dzisiejszym będą więcej na ten temat mogli powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o cel, bo Pan Bóg ma jakiś cel, jeżeli kieruje wezwanie do ludzi. Jeżeli chodzi o ten cel, to jest nim właśnie cel jest określony w tym wersecie, braterstwo. Wy się budujcie w dom duchowy. Czyli Pan Bóg przekazuje nam informację, że On buduje jakiś dom. Ten dom jest duchowy. A wy tak żyjcie, tak postępujcie, żebyście się w ten dom budowali. Do tego jakby wątku będziemy jeszcze wracali. Celem dla tego człowieka, który usłyszał wezwanie Boże, jest celem, albo można powiedzieć kresem tej drogi powołania, jest pewien stan, pewna natura. Bo właściwie Boże wezwanie, Boże powołanie jest wezwaniem do zupełnie innego stanu i do zupełnie innego życia. Dlatego kresem powołania jest boska natura duchowa, a następnie boska natura, którą obecnie mają tylko Pan Bóg i Jego Syn Jezus Chrystus. To możemy przeczytać o tym w drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, w wersecie czwartym. Dlatego, braterstwo, można powiedzieć, że powołanie jest bardzo precyzyjną informacją, która albo spotyka się z pozytywnym odbiorem człowieka, albo z negatywnym odbiorem. Jeżeli z pozytywnym odbiorem, to człowiek zaczyna żyć w tym powołaniu. Wierzy, że ten głos, który do niego dotarł, ma sens, a że ten głos, który do niego dotarł, może przemienić jego i stara się ten człowiek żyć zgodnie właśnie z tym głosem, który do niego dotarł. I powiem, braterstwu, że jak przygotowywałem się do tego tematu, to naszła mnie taka refleksja, że na temat Bożego powołania dosyć dużo mówi Pismo Święte, szczególnie Nowy Testament. I jeżeli chodzi o teoretyczne określenie, co to jest, to mamy wiele podstaw. Ale wydaje mi się, braterstwo, że w powołaniu Bożym nie tyle chodzi o to, żeby o nim wiedzieć, bo to jest oczywiste, że trzeba wiedzieć o tym, w czym się bierze udział, ale o to, żeby je czuć. I jeżeli trwanie w powołaniu Bożym, jeżeli ten głos, który nas zachęcił do tego, żeby pójść drogą Chrystusa, nie spowoduje w naszym życiu przemiany uczuć, jeżeli my nie będziemy żyli na co dzień tym głosem, jeżeli to nie będzie naszą przyjemnością, naszą radością i naszą pasją, to będzie to tylko teoretyczna wiedza. Teoretyczna wiedza, która też w jakiś sposób nas kształtuje i przemienia, ale myślę, że nie o to chodzi Panu Bogu. Zauważcie, braterstwo, że słowo powołanie w dzisiejszym naszym współczesnym polskim języku raczej przywiązujemy do pewnego rodzaju działania. Mi się przypomniał ten przykład, nie przykład, tylko ta smutna historia niedawno w mediach podawana, kiedy ludzie, dwóch himalaistów zginęło, prawda, na wysokiej górze w Himalajach. I się ludzie zastanawiają, wszyscy się zastanawiamy, co tych ludzi pcha, prawda, w te góry. Niektórzy mówią, że chęć sławy, chęć zdobycia jakiejś pozycji, żeby wpisania się gdzieś tam w historię albo pokonania kolejnej bariery. Być może niektórzy to robią dla sławy, ale ja mam wrażenie, że wielu z tych ludzi robi to i nie umie wytłumaczyć dlaczego. Wydaje mi się, że ci ludzie akurat mają pasję. Ani nie chwalę tego, ani nie potępiam. Braterstwo, nie odbierzcie mnie źle. Ja podaję to jako przykład. Innym przykładem mogą być ludzie, którzy wykonują czasami codzienne obowiązki. Na przykład lekarze, którzy, jak chodzimy do lekarza, to często spotykamy się spotykamy się z tym, że ktoś angażuje się w ten nasz problem, prawda? Że widzi, że jesteśmy chorzy, że trzeba nam pomóc i oprócz tego, że to jest jego normalna praca, za którą otrzymuje pieniądze, to on przekazuje nam część swojego jakby serca, zaangażowania i wtedy to określamy, że ten człowiek to jest lekarz z powołania, a inny to może jest lekarz z obowiązku. Być może, braterstwo, te przykłady nie są doskonałe, Ale chciałbym powiedzieć o tym, że jeżeli w naszym życiu będziemy tylko rozmawiać o powołaniu, jeżeli będziemy się uczyć o powołaniu, a nie będziemy czuli wielkiej chęci trwania w tym powołaniu, jeżeli nie będzie to dla nas przyjemnością i pasją, to w pewien sposób może być martwym uczynkiem. Przypominają mi się, braterstwo, postacie ze Starego Testamentu. I tak jak Abram. Jak było z Abramem? Pamiętacie? On usłyszał głos: wyjdź ze swojej ziemi i idź do tej ziemi, którą ja ci wskażę. I Abram mógł się zachować, gdyby on nie oczekiwał jakiejkolwiek zmiany, gdyby jemu było dobrze w tym Ur Chaldejskim, to on mógłby zapytać, o co w ogóle chodzi, no, kto to do mnie mówi. Może tak każdy by, być może zareagowałby tak każdy, który po pierwsze nie oczekiwałby na żaden głos Boży, na żadną zmianę, nie znałby Pana Boga. To jest jakby podpowiedź, że Pan Bóg nie przemawia, nie działa w abstrakcji, nie kieruje swojego powołania do ludzi, którzy zupełnie nie są zainteresowani Jego planem, Jego charakterem, tym, co On chce z człowiekiem zrobić. Dlatego trzeba wyczekiwać, żeby usłyszeć ten głos. To, że Abram tęsknił za innym życiem, choć może nawet nie wiedział jeszcze za jakim życiem, to jest, braterstwo, dla nas oczywiste. I takich ludzi było wielu. Myślę, że nieprzypadkowo Pan Bóg powoływał takich, a nie innych proroków, których powoływał, którzy głosili Jego słowo, przekazywali informację, którą Pan Bóg chciał przekazać człowiekowi. Myślę, że takie wielkie oczekiwanie na zmianę było w tym czasie, kiedy narodził się nasz Pan Zbawiciel Jezus Chrystus. I mamy opisane takie skromne postacie Symeona, prorokini Anny. To, że anioł Gabriel przyszedł akurat do Marii, a nie do innej niewiasty, to, braterstwo, też z czegoś wynikało. To, że akurat w domu Elżbiety i Zachariasza urodził się Jan Chrzciciel, że akurat w tym małżeństwie, a nie w innym, to nie był, braterstwo, przypadek. To nie wynikało z tego, że Pan Bóg pomyślał sobie, że akurat ci, a nie kto inny. Pan Bóg obserwuje nas, oczy Pańskie przepatrują całą ziemię i On wie, do kogo powinien skierować swoje powołanie. Dlatego też nigdy nie wolno nam powiedzieć takich słów: no cóż ja mogę, Pan Bóg mnie nie powołał. Nigdy nie możemy powiedzieć: no cóż ja mogę zrobić, no Pan Bóg nie powołał moich dzieci. Prawdopodobnie zawsze jednak możemy coś zrobić. Nie wiem co, ale prawdopodobnie każdy z nas może coś zrobić takiego, żeby Pan Bóg mógł w nas znaleźć coś pozytywnego, coś, co zechce wykorzystać kiedyś. Zastanawiam się też, braterstwo, jak to było z powołaniami bliskich mi osób, tych, których znam i od których też uczyłem się, co to jest powołanie, co to jest Pan Bóg. Jak to było z moimi dziadkami, wujkami? Na ile to wynikało z ich właśnie tego wyczekiwania zmiany, a na ile z tego, że może znaleźli się inni ludzie, którzy wskazali im drogę, powiedzieli, że słuchaj, jak będziesz tak żył, to daleko nie zajdziesz, ale jak zmienisz swoje postępowanie, a jesteś człowiekiem wierzącym, tylko zmień swoje postępowanie, to zobaczysz, że Pan Bóg pokaże ci nową drogę. Myślę, że duże znaczenie i dużą rolę w naszym życiu poświęconym, w życiu moich dziadków, pradziadków, rodziców, myślę, że was również, mają ci ludzie, którzy umieją w pewnym okresie czasu, w pewnym okresie waszego, mojego życia, umieli nas pokierować, umieli nam powiedzieć, zachęcić do zupełnie innego życia. I Pan Bóg stosuje taką metodę, że nie słyszymy tego głosu może bezpośrednio, nie mamy jakichś objawień specjalnych, bo myślę, że to też nie o to chodzi, ale wysyła często swoich posłańców, którzy przekazują nam głos Jego powołania. A wracając, braterstwo, do Abrahama, to zadałem sobie pytanie, czego oczekiwał ten człowiek? Czego on mógł oczekiwać w Ur Chaldejskim? Wierzymy, że już wtedy był wierzącym człowiekiem, wyznawcą jednego Boga. Żył w okolicy, która czciła wielobóstwo różnych innych bożków i prawdopodobnie mu było z tym źle. Ale zastanawiamy się, czego on oczekiwał i czy mógł oczekiwać jakiegoś życia innego niż ziemskie, na poziomie niebieskim. Dlaczego się nad tym braterstwo zastanawiamy? No dlatego, że list do Hebrajczyków, werset 11, przepraszam, rozdział 11, kiedy opisuje nam apostoł Paweł historie, różne historie mężów bożych, w 10 wersecie mówi tak. Oczekiwał, o Abrahamie mówi, oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Ale werset 16 mówi, że lecz o wszystkich, o tych mężach Starego Testamentu, że oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej ojczyzny. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Jak więc to? Przed Chrystusem żyjący ludzie mogli oczekiwać niebieskiej ojczyzny? Przecież budowa duchowego domu rozpoczęła się tak naprawdę dopiero od początku misji Chrystusa. Od Jego chrztu w Jordanie, od ofiarowanego życia. Jak to więc jest z tymi mężami jeszcze sprzed tego czasu? Ale braterstwo, jak się spojrzy na to tak inaczej, to nie ma żadnej sprzeczności. To, że prorocy Starego Testamentu, że Abraham żyli przed Chrystusem, absolutnie nie przeszkadzało im oczekiwać nowego Bożego porządku rzeczy. Oni wiedzieli, że to, co ich otacza, to nie jest Boży porządek. A skoro to miał być Boży porządek, to on musiał przyjść skąd? On musiał przyjść z góry. A więc dlatego Abraham oczekiwał miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Bo te fundamenty Bożego miasta, one są osadzone w górze, w niebie. Stąd właśnie dążenie Abrahama do ojczyzny, która pochodzi z nieba. Braterstwo, jeżeli zaglądniemy do kart Pisma Świętego, to Biblia dużo mówi na temat nowego nieba i nowej ziemi. I jakbyśmy przeanalizowali wersety z drugiego listu Piotra 3:13, Izajasza 65:17, Izajasza 66:22, Objawienia 21:1, tam wszędzie występuje ten zwrot nowe niebo i nowa ziemia. I zawsze występuje w tej kolejności. Nowe niebo najpierw, później nowa ziemia. Jest to jedyna poprawna kolejność, braterstwo. Zauważmy, że grzech, który się pojawił, nie pojawił się najpierw na ziemi, tylko pojawił się na niebie. W sferach niebieskich pojawiła się ta myśl pierwsza, wstąpię na wysokość obłoków, będę równy najwyższemu. Ten, który był wsparciem, który był jednym z pierwszych stworzeń naszego niebieskiego Ojca, w nim zrodziła się ta myśl. I potem dopiero ten grzech zszedł na ziemię w tym sensie, że upadł człowiek. Najpierw Ewa została zwiedzona, jak mówi apostoł Paweł, a potem Adam podjął tą bardzo błędną decyzję. I braterstwo, jeżeli w tej kolejności pojawił się na ziemi grzech, pojawił się grzech we wszechświecie, że najpierw na niebie, a potem na ziemi, to możemy się spodziewać, że w tej kolejności też nastąpi naprawa. I tak o tym mówią te wersety. Najpierw nowe niebo, później nowa ziemia. I jest to bardzo charakterystyczne, że Pan Bóg działa bardzo niestandardowo. Pan Bóg mógłby, wielu ludziom się tak wydaje, wielu ludzi zarzuca Panu Bogu, że On jakoś nie reaguje na zło, że On nic nie działa. Ale braterstwo, to wynika z tego, że wielu ludzi traktuje Pana Boga nie jako Boga Wszechmogącego, który jest mądry, sprawiedliwy, miłosierny i mocny, tylko traktuje Go jako takiego czarodzieja, który może dotknąć czarodziejską różdżką i wszystko zostanie uleczone. Oczywiście, że Pan Bóg może. To jest oczywiste, ale Pan Bóg nie chce tak działać. Pan Bóg nie chce tak działać, dlatego że prawdopodobnie by to nie było ani mądre, ani miłosierne i w dłuższej perspektywie nic by to człowiekowi nie zmieniło. I dlatego Pan Bóg, ponieważ działa bardzo specyficznie, to On zaplanował zbudowanie czegoś zupełnie nowego. Po to było potrzebne powołanie, że Pan Bóg chciał zbudować pewien rodzaj właśnie duchowego domu, który miał mieć wpływ na całe jego stworzenie. I to, co określamy kapłaństwem, to, o czym apostoł Piotr w kolejnych wersetach tego swojego listu pisze, o tym, że mamy się budować w dom, w kapłaństwo święte, to jest właśnie ten duchowy duchowy dom, jakby duchowe niebiosa, które Pan Bóg na nowo tworzy. I w liście do Efezjan przeczytamy werset często cytowany przez nas, ale wydaje mi się, że bardzo pasuje w tym momencie, kiedy apostoł Paweł mówi tak. Pierwszy rozdział od wersetu 9. Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w Nim, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam, przeznaczonym do tego od początku według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Pan Bóg postanowił w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi. Tajemnicą, jak tutaj mówi, był Chrystus, a więc i głowa, i ciało. I w Chrystusie miało być zgromadzone wszystko w jednym, w rozrządzeniu czasów, jak mówi Biblia, Gdańska. Czyli po zbudowaniu duchowego domu, cały ten wielki budynek, jak na planie wieków mamy, braterstwo, obraz tej piramidy. No jest to bardzo sugestywny obraz. Piramidy składającej się z tego wierzchołka, idealnego takiego trójkąta, idealnej piramidki, pod którą jakby podchodzą pozostałe części tej wielkiej budowli. I później cała ta budowla jest zespolona w całość. Braterstwo, ten schemat na planie wieków tej piramidy jest bardzo sugestywny, bo on pokazuje, że w pewnym momencie całe Boże stworzenie zostanie zespolone w jedną taką bryłę, w doskonałą bryłę, która wcześniej była podzielona i skonfliktowana między sobą. I żeby ona nie była podzielona, żeby to było, stanowiło jedną całość, żeby ta struktura Bożej budowli nie była ze sobą sprzeczna, tylko była żeby ze sobą współpracowała, żeby całe to Boże stworzenie było w społeczności z Bogiem, to potrzebny jest ten początek, ten fundament w niebie. Chrystus i ci, którzy są Chrystusowi. I to kolejna rzecz, która jest uderzająca w działaniu Bożym, że tak sobie my po ludzku moglibyśmy pomyśleć. Jeżeli Pan Bóg chciał to wszystko naprawić, zbudować w niebie, no to przecież On mógł wziąć tych aniołów, postawić ich, ma legiony przecież stworzeń, zrobić tam jakiś porządek. A potem to by mogło zejść tutaj na ziemię. Aniołowie powiedzieliby ludziom, jak mają postępować i wszystko by było dobrze, wszyscy by byli szczęśliwi. A Pan Bóg nie. A Pan Bóg inaczej. Model naprawy wszechświata Pana Boga jest całkiem inny. I Pan Bóg postanowił zadziałać całkiem inaczej. I to było wielką Bożą tajemnicą, że postanowił rozpocząć odbudowę niebios od pewnych przemian na ziemi. I braterstwo, odbudowa nieba zaczęła się na ziemi, bo to tutaj przyszedł Jezus Chrystus i w tych, można powiedzieć, złych, ziemskich warunkach udowodnił swoje posłuszeństwo, bo tak mamy zapisane w Piśmie Świętym. Tutaj właśnie na ziemi zostawił wzór do naśladowania i tutaj w tych, jak to brat Janek Kopak u nas to określał, w takich poligonowych warunkach ziemskich odbywa się przygotowanie budulca, przygotowanie tych kamieni do tej wielkiej Bożej budowli duchowej, do wzniesienia tej duchowej niebieskiej świątyni. I dlatego apostoł Paweł w innym miejscu mówi, że staliśmy się dziwowiskiem światu i aniołom. Bo paradoksalnie nie my patrzymy w tamte sfery niebieskie, bo nawet naszymi ziemskimi oczami nie możemy tego zobaczyć, ale oni obserwują nas. Obserwują pewną grupę ludzi, która przechodzi przemianę podobną, oby przechodziła tą przemianę podobną, jak przechodził ten pierwszy, który tutaj przyszedł, Jezus Chrystus. Budowa nowych niebios, braterstwo, jestem przekonany, że zaczęła się od pierwszego przyjścia Chrystusa na ziemię i jestem też przekonany, że ona powoli dobiega końca. Wierzę też gorąco, że budowa nowej ziemi też już się w pewnym sensie rozpoczęła od drugiego przyjścia naszego Pana na ziemię, ale nie weszła jeszcze w zaawansowaną fazę ta budowa, bo ona wejdzie dopiero, zacznie być widoczna jako budowa dopiero wtedy, kiedy ta duchowa świątynia zostanie zamknięta, skompletowana, kiedy jej budowa się zakończy. I też taka refleksja, braterstwo, że zarówno jeden początek tej budowy tej duchowej świątyni na ziemi nie był za bardzo zauważony przez ludzi, Tak samo jak początek nowej ziemi nie jest za bardzo przez nikogo zauważony. Ale efekty zobaczą wszyscy. Jestem gorąco przekonany do tego i myślę, że wy też, braterstwo, tak samo wierzycie. Nie mamy także wątpliwości, drodzy braterstwo, że budową duchowego domu zajmuje się osobiście sam Pan Bóg. Apostoł w tym wersecie, apostoł Piotr, bardzo precyzyjnie się wyraził i nie napisał: budujcie duchowy dom, drodzy bracia, drogie siostry, budujcie tutaj na ziemi duchowy dom. Tak nie napisał. Tylko napisał zupełnie inaczej. Napisał: budujmy się w dom duchowny. I to budujcie się w dom, to jest zupełnie co innego niż budujcie dom. Wielu dzisiejszych chrześcijan czuje misję zbudowania na ziemi tutaj domu. Zbudowania czegoś, co będzie doskonałe i co będą mogli powiedzieć: to, co my tutaj zbudowaliśmy, to jest Boży dom. Wielu ludzi nawet już tak mówi, że zbudowało coś takiego. Mamy duchowy dom, niektórzy mówią. Przyjdźcie do nas. Jak przyjdziecie do nas, to będziecie w Bożym domu. Inni mówią: nie, inny dom jest, ten nasz jest dobry. Do nas jak przyjdziecie, to wtedy będziecie w duchowym domu. No i jak ktoś tak z boku popatrzy, to powie: no to zaraz, to zdecydujcie się. No przecież dom duchowy, Boży dom, Kościół jest jeden. Nie może być ileś sprzecznych. I tu jest ten problem, braterstwo. My tutaj nie budujemy żadnego domu duchowego. Duchowy, Boży dom jest budowany w niebie. To Pan Bóg go buduje. Tu na ziemi jest rzeczywiście ten poligon doświadczalny. Tutaj jako żywe kamienie mamy się wbudowywać, wpasowywać. Musimy patrzeć na ten doskonały kształt i myśleć sobie: dobrze, czy my pasujemy już do tego, czy nie? No jeszcze nie. Musimy jakby robić wszystko. Za chwilę sobie powiemy, co to jest to wszystko, bo to dosyć dużo teoretycznych rzeczy teraz mówię. Ale myślę, że czasami też trzeba sobie to określić, żeby zrozumieć, że pewnych rzeczy my nie jesteśmy w stanie tutaj na ziemi zrobić, bo pewne rzeczy zupełnie do nas nie należą. Nie budujmy, braterstwo, duchowego domu na ziemi. Nie wchodźmy w kompetencje Pana Boga, ale budujmy się w duchowy dom. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzi się człowiek. Jak mamy się budować, jak mamy się wbudowywać w ten duchowy dom, braterstwo? Ten dom, który jest stawiany w niebie, tam, gdzie są te elementy wszystkie składane. Jak mamy się w niego wbudować? Co do nas należy? Jaka jest rola nasza, braterstwo, dzisiaj? Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 2 rozdziale, od 20 do 22 wersetu zapisał takie słowa. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Cała budowa, ta budowana na Chrystusie, spojona rośnie w przybytek święty w Panu. Wpasowanie się w ten wzór, w ten szczytowy kamień piramidy, jest naszym zadaniem tego życia, tu i teraz. Od tego zależy nasza przyszłość, braterstwo. Także musimy wiedzieć, co powinniśmy zrobić, a więc powinniśmy sobie zadać pytanie, bo temat jest o powołaniu, do czego nas powołał Pan Bóg? Apostoł Paweł w liście do Filipian, mamy zapisane w liście do Filipian w 3 rozdziale, w 14 wersecie takie słowa. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Czy zostaliśmy, braterstwo, powołani do nagrody? Myślę, że w pewnym sensie tak. Ten kresem naszego powołania jest to, o czym tutaj apostoł Paweł mówi. Nagroda w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Jezusie Chrystusie. Ale czy w takim razie motorem działania naszego ma być to, że otrzymamy nagrodę? Czy motorem i motywacją działania naszego Pana Jezusa Chrystusa było to, że otrzyma nagrodę? Myślę, że świadomość tego, że Pan Bóg nie jest niesprawiedliwy i nie zapomni o tych, którzy ofiarowali mu się aż do końca, powinna nam zawsze towarzyszyć. i precyzować, jeżeli apostołowie precyzują, jak będzie wyglądał kres powołania, jak będzie wyglądał finał, finisz powołania, powinien być dla nas jasny. Nie jestem przekonany tylko, że to powinien być jedyny motor naszego działania, na którym się będziemy koncentrować. Dlatego, że apostoł Paweł w tym liście do Filipian wspomina też o jeszcze jednej rzeczy, o kilku innych rzeczach. Przeczytajmy od 9 wersetu ten trzeci rozdział. I znaleźć się w nim, w Chrystusie, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Apostoł Paweł mówi o kresie, mówi o czymś, co będzie finałem i co będzie przyjemne, do czego dąży. Ale z drugiej strony mówi o tej drodze, drodze powołania. On dąży do innego zmartwychwstania niż tego, w który gorąco wierzył, że będzie dotyczyło wszystkich ludzi. Bo jest wyraźnie powiedziane, że o zmartwychwstaniu sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Ale czy braterstwo to jest to samo zmartwychwstanie, o którym tutaj mówi w liście do Filipian? Kiedy mówi o doznania mocy zmartwychwstania Jego, a potem, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Pamiętamy, braterstwo, że jak Pan Jezus był na ziemi, to uzdrawiał wiele osób i były trzy wskrzeszenia. One pięknie nam pokazują ten czas przyszły, tysiącletni czas, kiedy ludzie będą powstawać z martwych i będą uzdrawiani. Ale sam Jezus Chrystus doznał zupełnie innej przemiany i zupełnie innego zmartwychwstania. I kiedy został wzbudzony z martwych, po swojej śmierci, po trzech dniach i trzech nocach, kiedy został podniesiony, z grobu, to został podniesiony już jako duchowa istota. I zauważcie, że wtedy, kiedy się ukazywał uczniom przez 40 dni, to on za każdym razem ukazywał się w innym ciele, po to, żeby ich upewnić, że nie wstał w tamtym ciele. Bo chciał im powiedzieć, że wy też macie przejść tą drogę i macie dążyć do takiej samej przemiany jak ja. I apostoł Paweł dążył do takiej samej przemiany jak Jezus Chrystus. Chciał doznać mocy zmartwychwstania. To jest, braterstwo, zupełnie inne zmartwychwstanie niż zmartwychwstanie wszystkich ludzi. I można by było zupełnie, to jest jakby, powiedziałbym, troszkę odrębny temat, nie chcę go dalej rozwijać. Ale mówię o tym w tym momencie, żeby pokazać, że apostoł Paweł, pisząc, że dąży do nagrody w górze, mówił o pewnym kresie. Natomiast gdy pisze o Jezusie Chrystusie w liście do Żydów w 12 rozdziale i wersecie 2, to mówi: patrzcie, patrząc na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary, który dla wystawionej sobie radości podjął krzyż, zgardziwszy sromotę i usiadł na prawicy stolicy Bożej. Dla naszego Pana służba jego Ojcu to było wyzwanie, to była misja, to była wielka radość, to była wielka pasja. Zaangażował się w tej służbie swemu Ojcu zupełnie aż do śmierci. I to, że sprawiało mu to radość, że sprawiało mu to przyjemność, to było jego tą główną motywacją. A później w Ewangelii Jana, Pan Jezus jeszcze wcześniej, gdy był na ziemi, w Ewangelii Jana 17, rozdział 5, werset, mamy zapisane jego słowa: a teraz ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego, tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał. To jeden brat mi ostatnio podpowiedział ten werset, kiedy mi mówi, że zobacz, że Pan Jezus nie chciał więcej niż miał. On mówi: Panie Boże, dałeś mi do wykonania pewne dzieło. Ja je wykonuję. Jeżeli mi się to uda, to proszę Cię, pozwól, żebym miał tą chwałę, co miałem. Czy nie miał świadomości, że jego Ojciec, najwyższy Bóg na niebie, jest w stanie wynagrodzić to jego działanie, tą jego pracę? Ponadto on miał tą świadomość, ale nie miał na to presji, nie miał jakiegoś wielkiego ciśnienia na nagrodę. On po prostu, jego wielką przyjemnością i jego wielką radością była służba jego Ojcu, wypełnianie tego, co jego Ojciec mu powierzył. Ale konkretnie, braterstwo, do czego zostaliśmy powołani? Czego Pan Bóg od nas oczekuje? Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 3 rozdziale i wersecie 9 napisał tak. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wyrolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. My musimy się, braterstwo, czuć potrzebni Panu Bogu. Ja muszę się czuć potrzebny Panu Bogu. Ja muszę sobie zdawać sprawę, że mogę być Jego współpracownikiem, choć to jest bardzo duże słowo, które tu apostoł mówi o sobie, więc możemy powiedzieć, że mówił o apostołach, ale mogę też być Jego rolą. Chciałbym być Jego rolą, a więc tym miejscem, które Pan Bóg będzie przeorywał, w którym będzie zasiewał, z którym będzie pracował. Być współpracownikiem Bożym to jest wielkie słowo, to jest coś, co prawdopodobnie mnie przerasta, ale z drugiej strony mam taką ambicję, żeby być. Żeby Pan Bóg znalazł coś we mnie, w was, w każdym z was, braterstwo, coś takiego, co wykorzysta, co już dzisiaj jest w stanie wykorzystać, przemienić, a w przyszłości będzie błogosławieństwem dla wszystkich. W pierwszym liście Piotra, w 3 rozdziale i wersecie 9, apostoł Piotr mówi, że jesteśmy powołani do błogosławienia. Apostoł Paweł wcześniej powiedział, że do pracy jesteśmy powołani. A ten mówi tutaj, apostoł Piotr, że do błogosławienia. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Co to znaczy, że zostaliśmy powołani do błogosławienia? Można powiedzieć w przyszłości, prawda? No będziemy. Ci, którzy dojdą do końca, dojdą do tego kresu, będą błogosławić braterstwo całej ludzkości. Będą ich wspierać, będą pomagać, będą wyznaczać kierunki dla wszystkich ludzi. Ale apostoł mówi tutaj, nie oddawajcie złem za złem, ale błogosławcie. Tu, wśród naszych bliskich, znajomych, w naszych szkołach, w pracy. To słowo błogosławieństwo jest piękne, ono jest takie biblijne, ale nowy przekład w wielu miejscach mówi o szczęściu, że błogosławiony człowiek, mówi Biblia Gdańska, a szczęśliwy człowiek, mówi nowy przekład. A więc błogosławić, braterstwo, to uszczęśliwiać innych. To swoją osobą emanować szczęście i radość. W świecie, który pomimo tego, że coraz więcej mamy udogodnień, jest coraz bardziej nieszczęśliwy. To jest też wyzwanie. Wyzwanie Kościoła, końca wieku, braterstwo. Być innym niż wszyscy z otaczających nas ludzi. Trzecia rzecz, do której zostaliśmy powołani, jest, o niej wspomina znowu apostoł Paweł w liście do Galacjan w 5 rozdziale i wersecie 13, do wolności. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Zostaliśmy powołani, braterstwo, do stanu wolności, który jest bardzo trudnym stanem. Bo nie powinniśmy dać się zniewolić żadnej organizacji, żadnym związkom zewnętrznym, żadnym kościołom, żadnej polityce, żadnym takim zewnętrznym rzeczom, ale też nie powinniśmy dać się zniewolić nałogom, grzechowi. Powinniśmy być wolni, ale apostoł pisze, ale pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału. Bo to, że wszystko wam wolno, to nie znaczy, że wszystko pożyteczne. I wolność jest bardzo trudna. Wiele ludzi, wiele osób woli żyć w pewnych ramach, w pewnym wytyczonym sposobie postępowania odtąd dotąd. Taki model działania Pan Bóg zaprezentował w Starym Testamencie. Pan Bóg dał Izraelitom 10 przykazań, dał im bardzo doskonałe prawo i oni według tego prawa mieli żyć, ale nie dali rady. Dlatego Pan Bóg powołuje do duchowego domu ludzi, którzy będą wolni w Chrystusie, będą potrafili narzucać sami sobie pewne ograniczenia, tak jak apostoł Paweł mówi, każę ciało moje i w niewolę podbijam, aby innym każąc sam nie być odrzucony. Wielkie wyzwanie, powołanie do wolności. Kolejna rzecz, do której zostaliśmy powołani, braterstwo, to nadzieja. W liście do Efezjan w 4 rozdziale, w 4 wersecie apostoł Paweł pisze, jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Ta nadzieja wysokiego powołania jest jedna. Nie ma innej. Co to może nam dać, ta informacja, że zostaliśmy powołani do nadziei? Prostą rzecz, braterstwo, że na tej nadziei mamy się koncentrować. Prostą, ale jako człowiek żyjący i tym wszystkim biedom poddany, które mnie otaczają, mogę powiedzieć, że strasznie trudną. Dzisiaj koncentrować się na tej jednej nadziei, na nadziei duchowego powołania, jest ciężko, bo rozprasza nas bardzo wiele rzeczy. Ale pomagajmy sobie. Po to mamy te nasze takie domy, domy tutaj na ziemi, zgromadzenia, których nie musimy wielce budować, musimy tylko o nie dbać. Żebyśmy się wzajemnie zachęcali, pocieszali i przypominali, że jest tylko jedna nadzieja teraz, w dniu dzisiejszym, w tym wieku, w którym żyjemy, że nie ma innej. I zostaliśmy też powołani, braterstwo, do pokoju. W liście do Kolosan w 3 rozdziale i w 15 wersecie apostoł Paweł mówi: a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Nasz Pan Jezus Chrystus, gdy odchodził z tej ziemi, to powiedział: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, nie taki jak świat wam daje, ja wam daję. Do tego pokoju, do tego stanu ducha, który jest niezależny od warunków zewnętrznych, zostaliśmy powołani. Czy umiemy w nim trwać? Czy umiemy pozbywać się zewnętrznego stresu, który na nas oddziałuje z wszystkich stron? Braterstwo, sami nie umiemy. W Panu Bogu tak. W Bogu, w zborze, w społeczności braterskiej, kiedy jesteśmy, kiedy czytamy Słowo Boże, wtedy rzeczywiście nabywamy tego pokoju. On do nas jakby powraca. Kiedy wpadamy w wir codzienności, zaczynamy się często zapętlać, zaczynamy tracić grunt pod nogami, a chrześcijanin nigdy nie powinien tracić gruntu pod nogami. I braterstwo, wymieniłem tutaj 6 takich rzeczy, do których zostaliśmy powołani i musimy sobie zdawać sprawę, że jak będziemy próbować realizować te wymienione powyższe zadania związane z Bożym powołaniem, na pewno narazimy się na sprzeciw z różnych stron, na cierpienie, ale na cierpienie, które jest elementem ofiary za grzech. Apostoł Piotr też w tym fragmencie, który tutaj rozważamy, napisał, że do tego też również zostaliśmy powołani, gdyż ten rodzaj cierpienia zostanie, braterstwo, w przyszłości wykorzystany dla dobra innych ludzi. Bo to jest ten rodzaj cierpienia, jeżeli to są cierpienia niezawinione, o których pisze apostoł Piotr, to jest ten rodzaj cierpienia, który przechodził nasz Pan Jezus Chrystus. My nie jesteśmy w stanie, braterstwo, nawet w ułamku procenta dorównać temu, co zrobił nasz Pan Jezus Chrystus, ale na ile potrafimy i na ile możemy, powinniśmy te cele naszego powołania realizować. A jeżeli będziemy próbowali sprawiedliwie żyć na tym świecie, jeżeli będziemy próbowali dążyć do pokoju, jeżeli będziemy błogosławić innym, jeżeli będziemy się trzymać jednej nadziei, to nie ma takiej możliwości, żeby to komuś w którymś momencie nie zaczęło przeszkadzać. Dlatego apostoł Piotr w 2 rozdziale, w 20 wersecie, od 20 do 21 pisze: ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga, na to bowiem powołani jesteście. Gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Zastanawiam się, braterstwo, jak to było. Przypominam sobie, jak to było z moim powołaniem. Ile wiedziałem w tamtym czasie, kiedy usłyszałem ten głos: pójdź za mną, a ile czułem. Więcej czułem, niż wiedziałem. Zastanawiam się też, braterstwo, jakie jest dzisiaj moje powołanie. Gdzie jestem, w którym miejscu jestem na tej drodze? Myślę, że i wielu z was się nad tym zastanawia. Zastanawiam się też, jak to zrobić i co powinienem zrobić, żeby być tym Bożym narzędziem, które przekazuje to powołanie dalej, które zachęca innych do tego, że warto wejść na tą drogę, bo to jest jedyna droga dzisiaj w wieku Ewangelii. Myślę, braterstwo, że i ci, którzy żyli przed nami, mieli tego typu dylematy. Nikt, tak jak Chrystus, nie ofiarował się aż do końca. Pamiętamy, że nawet apostoł Paweł, który wydaje się, że poświęcił wszystko, co miał, całe swoje życie na służbę Panu, to i tak w którymś momencie mówi o tym, że naśladujcie mnie na tyle, na ile ja jestem Chrystusowy. Bądźcie naśladowcami moimi, jaką ja jest Chrystusowy. Myślę, że miał chwilę słabości. Myślę, że wiemy o tym nawet, że wracał do swojego codziennego życia, kiedy potrzebował zarobić na chleb, kiedy zaczął szyć namioty, a potem wracał z powrotem do służby tej jednej, jedynej, prawdziwej, ważnej. I to jest ważne, braterstwo, że nawet jeżeli w życiu zdarza nam się odchodzić, nie odchodzić od Pana, a nie o tym mówię, ale zajmować się rzeczami codziennymi bardziej niż tą służbą, niż koncentrować się na tej jednej nadziei, to żebyśmy jak najszybciej powracali. Żebyśmy mogli powiedzieć potem, może nawet dzieciom swoim lub komuś innemu, że na tyle, na ile widziałeś, że szedłem za Panem, to idź. Wtedy, kiedy widziałeś, że nie, to nie, to nie idź. Braterstwo, to i tak, jakbyśmy nie wiem jak się starali kroczyć drogą powołania, to i tak nie wszystko jest od nas zależne. Jest ten, który jest nad nami. I całe szczęście, że jest ten, który jest nad nami, który sprawia chcenie i skuteczne wykonanie. Dlatego kończąc te słowa, chciałbym zacytować, braterstwo, wypowiedź apostoła Pawła z listu do Rzymian, który powiedział tak w 8 rozdziale od wersetu 28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Życzę, braterstwu, wam tego stanu, dotarcia do tego kresu wysokiego powołania, do duchowej, do boskiej natury. Życzę wam tego gorąco i sam tego pragnę. Amen.